Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczka, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz.
Tu kolędy, a tu zryw powstańców.
Jak wtedy toczyły się wydarzenia? Otóż 26 grudnia 1918 roku o godzinie 21 na poznański dworzec boczny, zwany Cesarskim, wjechał pociąg z Ignacym Paderewskim. Witano go patriotycznymi śpiewami i przewieziono do hotelu Bazar. Z okna bazaru Paderewski wygłosił przemówienie. 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie. Kolędy zastąpiła pieśń powstańcza. Polacy zajęli gmach prezydium policji, dworzec główny, pocztę i kilka redut systemu fortecznego Poznania. Zaczęły się też walki na prowincji. 28 grudnia Polacy odnosili kolejne sukcesy. Opanowali m.in. Cytadelę, redutę Grolmana, arsenał przy Wielkich Garbarach, komisariat Naczelnej Rady Ludowej i mianowali naczelnym dowódcą powstania Stanisława Taczaka. Drugi przywódca powstania, Józef Dowbor-Muśnicki, kierował nim od 16 stycznia 1919 roku. A co zdarzyło się 29 grudnia 1918 roku? Wyzwolono Kurnik, Grodzisk, Witkowo, Wielichowo i wiele innych miejscowości. Zasięg powstania rozszerzał się. Toczyło się ono przez kilka miesięcy. Kiedy w lutym 1919 roku w Trewirze Niemcy przedłużyły rozejm z państwami Antanty, walki powstańcze trwały nadal. 28 czerwca 1919 roku Niemcy podpisali traktat wersalski, w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska i tym samym powstanie zakończyło się sukcesem.
Profesor Zbigniew Pilarczyk.
Tomasz Piotr. Tomek Władysław.
Panie profesorze, czy wiadomo, ilu było uczestników powstania wielkopolskiego?
Aha, to mi zadała pani kłopotliwe pytanie, ponieważ to są liczby zbliżone. To trudno powiedzieć tak zdecydowanie, bo zależy, jaki okres bierzemy pod uwagę. Czy ten pierwszy autentycznie powstania, czy ten później związany z powstaniem Armii Wielkopolskiej. O ile wiemy, że docelowo Armii Wielkopolskiej było 100 tysięcy, to trudno jest mi teraz w tej chwili powiedzieć, ale pewnie gdzieś ktoś policzył, ilu było powstańców, tych, którzy z potrzeby serca szli do powstania. Bo to były bardzo dynamicznie zmieniające się wielkości.
To był taki zryw narodowy.
To był autentyczny zryw. To był zryw taki, których bardzo często, jak wspominali jeszcze uczestnicy powstania, to było na zasadzie, że skrzykiwali się najzwyczajniej w świecie. Na zasadzie chłopy, idziemy do powstania. I się szło, prawda? Oczywiście to też miało swoje pozytywne i negatywne skutki. Pozytywne właśnie, że to był ten zapał, a negatywne utrudniające jakby prowadzenie działań, organizowanie tych działań, że ta spontaniczność, ten zapał też szybko mijał, prawda? Pamiętajmy, to była zima. Jak wszyscy wtedy mówili, była ostra zima, nie tak jak w tym roku. Więc to wszystko też wpływało na to, że te wielkości były płynne.
Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu, mieści się w Odwachu. Przed budynkiem spotkałam mężczyznę w mundurze powstańca.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to za mundur?
Ja mam na sobie mundur strzelca karabinów maszynowych z okresu Powstania Wielkopolskiego. Mundur niemiecki, przy czym w identycznych mundurach, tylko że bez oznaczeń chodzili powstańcy. Nie mieli czasu uszyć nowych mundurów. Nowe mundury powstały dopiero na przysięgę, która miała miejsce 26 stycznia. No a zresztą stare mundury pruskie jeszcze były donoszane w garnizonach czy na polu. Szkoda było, trzeba było wykorzystać, póki były.
Jest pan wielkopolaninem?
Tak.
A ktoś w rodzinie brał udział
Pradziadek.
W powstaniu?
Pradziadek.
Pradziadek. I pan teraz idzie śladem dziadka w tym mundurze, w grupie rekonstrukcyjnej.
Jest to grupa rekonstrukcji historycznej III Bastion Grolman. Zresztą nazwę przyjęliśmy od jednego z epizodów z pierwszych dni powstania, kiedy to załoga III Bastionu Grolman została przepędzona przez skautów, bez oddania jednego strzału.
To właśnie był fenomen, prawda, że powstańcy tak znakomicie wyczuwali sytuację.
No, można powiedzieć, że to był taki chichot historii, dlatego że Niemcy tak mocno wbijali nam ten niemiecki do głów, że...
Ten dryl, tak?
Dryl, nauka języka, nauka przepisów, myśmy to wszystko musieli umieć, dlatego w momencie, kiedy cesarstwo praktycznie legło w gruzach, łatwo było przejąć pewne funkcje i pewne już wypracowane przez Niemców schematy i urzędy. Także to wszystko funkcjonowało, nie było tego momentu zawieszenia, nie było tego momentu rozprzężenia, to było po prostu pokojowe przejęcie władzy, no przy małych potyczkach.
Ja sobie tak wyobrażam, tak, w mieszkaniach jeszcze się rozlegały kolędy, no bo przecież to było Boże Narodzenie, prawda?
Kolędy, ale też śpiewy patriotyczne z uwagi na to, że dzień wcześniej, czyli 26, do Poznania przyjechał Paderewski. Tak. I to była właśnie ta iskra, która spowodowała, że ta beczka prochu, którą było Wielkie Księstwo Poznańskie, eksplodowała w tak piękny sposób.
Pana dziadek, pana pradziadek, jak się nazywał?
Jan Spychała. Nie był z Poznania, był ze Lwówka i tam właśnie 3 stycznia uformował się oddział, który ruszył na front zachodni, bo to już praktycznie mieliśmy uformowane fronty i walczył w okolicach Czciela.
A pan jak się nazywa?
Sebastian Mizerski.
Już nie Spychała.
Nie, to po kądzieli dziadek.
Dziadek mojego rozmówcy pochodził ze Lwówka. W miasteczku Lwówek i w majątku Posadowo powiatu nowotomyskiego z inicjatywy Stanisława Hrabiego-Łąckiego i Mieczysława Hrabiego-Kwileckiego oraz byłego plutonowego Armii Niemieckiej Wojciecha Świrczyka powstał oddział konny. Hrabia Łącki ofiarował konie.
On wyposażył oddział patrolujący pobliskie wsie, które były bardzo gęsto nasadzone osadnikami niemieckimi. Zresztą ten oddział konny był zalążkiem 16 Pułku Ułanów. Nie tylko 15 tutaj poznańska, ale też 16, która później już docelowo uformowana, wyposażona i wyekwipowana i składała przysięgę na poligonach w Biedrusku.
I już wchodzimy do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Jego kierownikiem jest Marcin Wiśniewski. Zapytałam o to, co działo się w Odwachu podczas powstania.
No, krótko przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego swoją tutaj siedzibę, taki punkt strażniczy miała formacja Służba Straży i Bezpieczeństwa. którą też tę organizację zasilali Polacy o niemiecko brzmiących nazwiskach, dlatego troszkę myśmy tak wystrychnęli na dudka
przeciwnika,
tak? No i dzięki temu praktycznie cała ta straż była obsadzona przez Polaków, która to straż później brała też czynny udział w pierwszych dniach, godzinach powstania wielkopolskiego. Odwach nie był formalnie zdobywany. Po renowacji otworzyliśmy dolną ekspozycję poświęconą I wojnie światowej, zaaranżowany okop z czasów I wojny światowej, na tyle, ile mogliśmy wykorzystać kubaturę muzeum. A pierwsza wojna światowa, bardzo, bardzo brutalna, tragiczna, jeśli chodzi o skutki, tak, ofiary po jednej, jak i po drugiej stronie, i osób cywilnych, i żołnierzy, no dała też tą szansę na odzyskanie tej niepodległości. A druga rzecz, poprzez pryzmat tego okopu pokazujemy, opowiadamy historię taką, że Wielkopolanie, którzy musieli obowiązkowo służyć w armii niemieckiej, zostali przeszkoleni i wykorzystali to doświadczenie żołnierskie z pola walki w powstaniu wielkopolskim. A wcześniej pokazujemy tą całą pracę organicznikowską, pracę podstaw, bez której pewno powstania wielkopolskiego by nie było.
Miejscem ważnym dla organiczników z Wielkopolski, którzy prowadzili najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy, był poznański bazar. Kilka lat temu zrealizowałam o nim reportaż.
W moim pojęciu to była twierdza polskości i tak w tym charakterze ją dostrzegam. Po prostu Marcinkowski był świadom tego, co tworzy.
Front bazaru wieńczą odrestaurowane alegorie wyobrażające rolnictwo i przemysł. Nawiązują one do tradycji tego gmachu, o której opowiadają historyk dr Marek Rezler i prezes zarządu spółki Bazar Poznański Jędrzej Twardowski.
Bazar. Pod pojęciem bazaru tutaj rozumiano po pierwsze sklepy polskich kupców, polskich rzemieślników, którzy mieli swoje miejsca na parterze całej budowli. A poza tym był to bazar polskiej myśli, polskiego doświadczenia, nauki, wiedzy. Po prostu wszystkie te wartości duchowe, intelektualne zostaną rzucone na swoisty bazar. Taki był cel działalności pracy organicznej.
Karol Marcinkowski mieszkał nieopodal, bo on mieszkał przy ulicy Podgórnej.
Przy Podgórnej, troszeczkę dalej. W tym mieszkaniu została zawiązana spółka bazarowa. W 1841 roku w tym właśnie mieszkaniu przy Podgórnej 7 założono Towarzystwo Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Natomiast paradoksem tego miejsca jest fakt, że Marcinkowski przy Podgórnej 7 mieszkał na parterze. Natomiast dokładnie nad nim mieszkała rodzina Hindenburgów. I w 1847 roku nad mieszkaniem Karola Marcinkowskiego przyszedł na świat przyszły marszałek i prezydent Rzeszy, Paul von Hindenburg. Niech pani popatrzy, wieżyczka. To już jest kamienica, która jest obok bazaru. Tu się bazar kończy. Natomiast główne wejście kiedyś do bazaru było tam, gdzie jest w tej chwili ta metalowa kuta brama żelazna. Proszę bardzo, mamy tutaj z jednej strony i z drugiej charakterystyczne kamienie, które jakby ukierunkowują pojazd wjeżdżający. Właśnie charakterystyczne echo. Już tutaj mamy tego wjazdu, który był tutaj od zawsze. Z lewej strony wchodziło się do wnętrza, powóz wjeżdżał na dziedziniec, bo była wozownia, były stajnie dla koni. Po lewej stronie jest wejście do bazaru, które jest wejściem historycznym. Tędy rzeczywiście wchodzono, po prawej stronie schodami udawano się na kolejne kondygnacje albo do hotelu i wyżej, albo do resursy kupieckiej, która znajdowała się troszeczkę dalej. No to skrzydło niestety nie zostało odbudowane.
To było skrzydło idące prostopadle do ulicy Padereckiego w głąb jakby tej nieruchomości, którą tutaj mamy. Sądzę, że tą resursę kiedyś odbudujemy.
Czym była resursa?
No była takim skrzydłem, w którym było kilka sal, tak? W tej resursie właśnie odbywały się przeróżne spotkania tej polskiej społeczności. Tam się bardzo wiele działo. No, tam były te miejsca spotkań. Człowiekiem, o którym zawsze się pamięta, jest oczywiście Karol Marcinkowski, który tak naprawdę zainicjował powstanie bazaru jako takiego. Natomiast no, niezwykle istotna była grupa ludzi, która to sfinansowała. Tutaj są wymienione wszystkie te rodziny, które finansowały. Pieniądze ziemiaństwa niewątpliwie miały decydującą rolę. No i tak się składa, że moja rodzina aktywnie uczestniczyła w tych działaniach Moja babka była z domu kurnatowska, a kurnatowscy byli powiązani z Mierzyńskimi i stąd w naszej rodzinie te udziały. I jak patrzę na walne zgromadzenie akcjonariuszy, to właściwie większość osób to są moje ciotki, moi wujowie, kuzynowie i tak dalej. No byli Mierzyńscy, Linie Goleccy, Losowowie, Kurnatowscy, Twardowscy. Szułdrzyńscy nie są akcjonariuszami w tej chwili. Józef Szułdrzyński był jednym z założycieli bazaru.
W XIX wieku, kiedy ten budynek był stawiany, był to jeden z największych gmachów w mieście. Zdobywał sobie rangę dopiero w miarę upływu czasu, stopniowo. Rok po roku, pięciolecie po pięcioleciu i dopiero gdzieś w połowie lat 50. uzyskał taką rangę, która wymarzyła się Marcinkowskiemu. No ale Marcinkowski już tego nie dożył, bo zmarł w listopadzie 1846 roku. Zresztą w całkowitym przekonaniu o tym, że wszystkie jego inicjatywy poszły na marne, że cały jego wysiłek został zniweczony. Pamiętajmy, 1846 rok, nieudane plany powstańcze, wielkie aresztowania, kierunek działalności, który absolutnie mu nie odpowiadał. Na jego oczach aresztowano jego współpracowników, młodych ludzi, na których bardzo liczył. Umierał w przekonaniu, że wszystkie jego inicjatywy zostały zaprzepaszczone. Czas pokazał, że na szczęście tak się nie stało, że znaleźli się następcy, kolejne pokolenia organiczników, którzy tu właśnie mieli swoją siedzibę, którzy tutaj zaczynali i którzy uruchomili wspaniałą, oryginalną, wielkopolską drogę ku niepodległości, która się sprawdziła.
Żeby dokładnie tę rzecz poznać,
Stanisław Szułdrzyński.
Radzę czytać niemiecką książkę Ludwiga Bernharda, profesora słynnego berlińskiego, który w czasie tej walki polsko-pruskiej obserwował usiłowania rządu pruskiego, który dawał olbrzymie sumy na germanizację, że w rezultacie element polski zamiast upadać coraz bardziej się rozwijał.
Czy możemy znaleźć ten sklep, w którym Hipolit Cygielski zaczął swoją działalność?
To znaczy przyjmuje się zgodnie z tradycjami według opisów. Chyba bodajże Marceli Motte w swoich przechadzkach po mieście o tym wspominał, że na lewo od wejścia Hipolit Cygielski swój zakład założył, czyli sklep z wyrobami żelaznymi, handlował tymi wyrobami. No i stąd potem startował najpierw w kierunku warsztatu naprawczego przy ulicy Woźnej, później do własnej fabryczki przy ulicy Koziej, stamtąd na Strzelecką, no ale dalej już wiemy wszyscy jak było.
Tu w tej podziemni się znajdujemy.
Waldemar Mikołajewski.
To faktycznie była zrujnowana klatka sodowa bez wyjścia. No muszę Pani powiedzieć, że ja tu pracuję 8 rok, więc znam bazar praktycznie od podstaw, w sensie jak został przejęty przez państwa Twardowskich i spółkę. Całe zaplecze tutaj od tyłu to była ruina. Natomiast sukcesywnie tak państwa Twardowscy, jak to zawsze mówię, tak nie przyjadali pieniędzy, tylko inwestowali w ten budynek, robili to dla siebie, dla dzieci, dla rodziny, dla tych starszych ludzi, którzy są członkami spółki, prawda, bo to jest gro starszych ludzi, którzy z sentymentu, z tradycji chcą, żeby to utrzymać i żeby to było faktycznie jakąś wizytówką Poznania.
Ta dokumentacja historyczna, którą dyrektor spółki, dyrektor hotelu, pan Kujaciński prowadził, opiekował się nią, to co przetrwało wojnę zniknęło tuż po niej. Te rzeczy, które świadczyły o historii, zostały celowo, sądzimy, zniszczone.
Pański ojciec opisywał ten okres powojenny. On był bardzo trudny dla wszystkich akcjonariuszy, dla samego bazaru.
No jak dla wszystkich Polaków. No była to tak naprawdę przerwa w rozwoju kraju, niestety bardzo długa. Mało to, był to czas, gdzie zniszczono sam naród. Dla spółki okres socjalizmu był okresem zupełnie martwym. Tak dla jakby narodu polskiego był czasem też wyniszczenia, bo ten naród po latach socjalizmu jest bardzo okaleczony i tak samo nasza spółka ucierpiała w tym sensie, że nie mogła prowadzić żadnych działań gospodarczych. Spółka została de facto i de jure po części pozbawiona całego majątku i możliwości funkcjonowania. Dopiero upadek socjalizmu powodował, że myśmy natychmiast przystąpili do działań w celu odzyskania utraconych nieruchomości i udało się to szczęśliwie stosunkowo szybko załatwić. I natychmiast przystąpiliśmy do naprawy wszystkich szkód, które poprzedni ustrój wyrządził. Jak również szkód jeszcze z czasów II wojny światowej, które nie zostały tak naprawdę do końca w latach 50. usunięte.
Widać ogrom pracy, jaka została wykonana. Odtworzono wspaniale reprezentacyjną fasadę hotelu i całego budynku od strony Alei Marcinkowskiego. Bardzo ładnie bazar się prezentuje od strony ulicy Paderewskiego. Została odnowiona krata, pięknie widać dziedziniec. Nastąpiło odtworzenie pewnej zasady, która obowiązywała od początku pierwszej połowy XIX wieku. Mianowicie sklepy, które zresztą na ogół z luksusowymi wyrobami, nie na każdą kieszeń, które funkcjonują tutaj na parterze bazaru od obydwu stron, nie od strony Alei Marcinkowskiego i ulicy Paderewskiego. Sklepy te z czynszami, które wpływają na konto spółki bazarowej, służą odbudowie hotelu. Hotel w środku w tej chwili to jest wielki, ogromny plac budowy. Poza tym sprawa jest ogromnie ważna. Spółka bazarowa nie przestała istnieć. Przez pewien czas w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uważano tę spółkę za tak mało znaczącą, tak nieszkodliwą, że nawet nie zawracano sobie głowy likwidacją. Podczas kiedy inne ginęły, przepadały, ludzie byli rozproszeni. Spółka trwała.
Ojciec wszedł do zarządu tej spółki. No i rzeczywiście przez cały okres socjalizmu tą spółkę razem z różnymi innymi osobami prowadził.
Poznań, który moim zdaniem zawsze we wszystkim przodował krajowi.
Jerzy Waldorf.
Poznań odbuduje bazar w dawnym kształcie. Tam muszą być następujące rzeczy. Nad drzwiami głównymi, przecież tam był balkon. I z tego balkonu Paderewski przecież przemawiał i to była ta iskra rzucona na prochy powstania grudniowego w Poznaniu. Ten balkon to jest sakrosanktum historyczne Poznania.
Do was się zwracam, bracia moi ukochani. Wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zginie Polska, nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
Mój ojciec przyjmował Paderewskiego. Przyjazd Paderewskiego miał dla Poznania wielkie znaczenie, więc chciał, żebym ja to widział. No i mieszkał w bazarze z panią Heleną. Paderewski się strasznie przestraszył, jak zaczęli strzelać w Poznaniu. Pamiętam, jak mój ojciec przeprowadzał Paderewskiego z tego pokoju, gdzie tam te strzały padały, do swojego pokoju. I tam Paderewski pytał się za głowę, co ja narobiłem.
Paderewski, oficerowie misji koalicyjnej, którzy z nim przyjechali, też tutaj mieszkali. Tutaj Paderewski prowadził też rozmowy z przedstawicielami Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Oni do niego przychodzili, a nie on do nich. Zresztą był to rezultat rozwoju wydarzeń 27 grudnia 1918 roku, kiedy po wybuchu walk powstańczych w mieście Paderewski celowo się nie pokazywał publicznie, żeby nie podsycać nastrojów wojennych, jeżeli tak można powiedzieć. No, w jego interesie leżało, żeby nie łączono jego osoby z powstaniem, bo reprezentował rząd warszawski. Gdyby na konferencji pokojowej w Paryżu zaczęto łączyć powstanie wielkopolskie z osobą Paderewskiego, byłoby to równoznaczne z uznaniem tego wydarzenia jako wtrącanie się Warszawy w wewnętrzne sprawy Niemiec, bo przecież Wielkopolska ciągle była częścią państwa niemieckiego i dlatego pod pozorem choroby przestał się pokazywać publicznie.
Tak, teraz wejdziemy do innego świata, świata budowy. Tu jeszcze prace trwają. Może pójdziemy tam teraz, gdzie się zatrzymał. No, mieszkał w tym skrzydle, tym nowym skrzydle od Marcinkowskiego. No i w momencie, kiedy powstanie się zaczęło, przeniesiono go gdzieś na drugą stronę. Tędy musimy pójść. Natomiast takie istnieje powszechne mniemanie, iż przemawiał z balkonu. Podobno przemawiał z okna, a nie z balkonu. No, wszystko wskazuje, że z tego okna. To jest okno znajdujące się nad portalem i na tyle nisko, że no, ktoś go mógł słyszeć, bo balkony, które tutaj odbudowaliśmy niedawno, a które przed wojną były, oczywiście one są za wysoko chyba, żeby ktoś mógł skutecznie tłum do walki poderwać.
A co tu się mieściło?
Tu mieściły się pokoje hotelowe i za chwilę się tu pojawią. W tej chwili to, co widzimy, to jest stan taki zamknięty, już stan surowy. Tu pewno będzie apartament Paderewskiego na tej kondygnacji.
W okresie kajzerowskim, wilhelmowskim była pewna rywalizacja i bazarze stawali przede wszystkim Polacy. Niemcy mieli swoje hotele, raczej występował taki wyraźny podział, kto gdzie ma się zatrzymać. Tutaj natomiast się przychodziło regularnie do restauracji. Wspaniała kuchnia, cudowne wina. No tutaj odbywały się bale, rauty, przyjęcia w Białej Sali. Była to jedna z najbardziej reprezentacyjnych sal w Poznaniu i to niezależnie od epoki, niezależnie od narodowości ludzi, którzy tu byli zaangażowani. Natomiast w okresie międzywojennym do dobrego tonu należało zamieszkać właśnie bazarze. Dlatego tutaj zamieszkiwał Józef Piłsudski podczas pobytu w Poznaniu. Tutaj zatrzymywał się Jan Kiepura. Tutaj mieszkał marszałek Francji, Polski, Wielkiej Brytanii Ferdynand Foch.
Wspomnienia bardzo osobiste.
Artur Rubinstein.
Ja byłem kiedyś na targach. Pamiętam, był festiwal polskiej muzyki. Byłem tutaj z moim najlepszym przyjacielem Szymanowskim, Kochańskim. Byłem z Fittelbergiem, tu dyrygował. Nigdy tego nie zapomnęliśmy. Parę dni żeśmy jedli codziennie w bazarze raki. Raki. Wspaniałe.
To jest sala restauracyjna. Przedwojenna sala restauracyjna. Po wojnie jej nie było. Ona jest już ponaprawiana, na ile się dało. No i czeka na wykończenie. W tej chwili tu jest magazyn drewna i innych takich rzeczy, które na budowie są niezbędne.
W 1945 roku ta część została zburzona.
Zostały takie ruinki, w których Orbis, prowadząc tutaj hotel, miał kuchnię. Tu była kuchnia Orbisu, w tym miejscu, w miejscu dawnej sali restauracyjnej, a restaurację Orbis prowadził w holu, do którego właśnie wyjdziemy. Tutaj będzie taki podwieszany, ogromny witraż wisiał pod spodem, a u góry będzie świetlik, po to, żeby dokładnie to wyglądało tak jak przed wojną. Jedyna różnica polega na tym, że kiedyś był dach pewno ze stalowy, w tej chwili jest żelbetowy. Wynika to stąd, że ewakuacja z części hotelowej i z sali białej musi którędyś móc nastąpić.
Tylko z tą salą, jak to było? Otóż przecież szło się schodami na piętro, tak jak teraz, zakręcało się i jak się stawało na pierwszym piętrze, otóż w tej ścianie były drzwi do białej sali bazarowej, nieprawda? To gdzie ona teraz jest? Bo ta biała sala bazarowa to jedna z najsłabniejszych sal. Tam się odbywały, no przede wszystkim dla mnie pamiętne bale. Bale, które się zaczynały polonezem. Ja wtedy pamiętam, byłem wiceprezesem Bratniej Pomocy i byliśmy prosić prezydenta Ratajskiego, żeby przyjął patrona, to on przyjął. I pamiętam pierwszego poloneza, do którego prosiłem profesor Konatkowską, a dyrektor konserwatorium profesor Jankę wtedy prosił do tego taką pannę, której się szalenie kochałem. A biały mazur to był dopiero rano.
No jesteśmy w sali białej. Jak widzimy, tak mniej więcej w połowie już jest gotowa. Jest ogromna ilość elementów takich sztukatorskich. Pracownia konserwacji zabytków pół roku w liczbie kilkunastu osób pracowała nad tą salą i efekty w górnej części widać. To co widzimy, ten plafon wielki, o średnicy 2,5 metra prawie, ma taki otwór w środku i tamtędy będzie zjeżdżała linka z ogromnym żyrandolem. Już w tej chwili zaczęliśmy go robić, bo między 3 a 4 metry wysokości ma ten żyrandol. Będzie na nim kilkaset kilogramów kryształów powieszonych. No i przystępujemy właśnie do produkcji tego żyrandola. To prawie półtora roku ma trwać zrobienie tej lampy.
Naturalnie było
Stefan Kieniewicz.
Dużo bali w bazarze. Zawsze był bal kola rolników. Jak przyjechał Mościcki do Poznania, już nie pamiętam którego roku, to przyszedł na bal rolników i Ryś Chlapowski, który był wtedy prezesem kola Czerwonej Wsi, to witał go, pamiętam, we fraku. Niektóre korporacje urządzały bale, na które chodzono, no więc była korona, która grupowała monarchistów, była Prymislawia. Tak, do Prymislawii też uchodziło, tak. Bal 14 Pułku Ulanów zawsze był. No i w ostatni wtorek była zawsze taka zabawa na jakiś, już nie wiem, dobroczynny cel, ale tylko do północy oczywiście. I temu prezydowała właśnie księżna Manieczka, więc to się nazywało Groty Dosą. Potem, jak już północ wybiła, ustawiało się całe towarzystwo i była taka w tej sali na tle tej niszy, prawda, pod orkiestrą, była fotografia zbiorowa przy magnezji. Przy magnezji oczywiście wszyscy zamykali oczy, więc to były ogromnie nieefektowne. Zwłaszcza, że siedziały w pierwszym rzędzie wszystkie te starsze panie, raczej mało urodziwe, więc jako échantillon tej urody Wielkopolski to niekoniecznie pasowało.
Sala była znana z organizacji bardzo wielu rzeczy, nawet wystawy tu robiono, robiono aukcje dywanów, koncerty, były odczyty, były spotkania. No, to cała książka jest na ten temat. No, oczywiście list, który tutaj kiedyś był i koncertował, to jest Helena Modrzejewska, to jest Józef Piłsudski. Całe podwórze było zajęte piwnicami winnymi, jako że bazar tak naprawdę przed wojną żył nie z hotelu, tylko z win. Bazar był największą hurtownią win importowanych w Poznaniu i podstawą tej działalności gospodarczej był handel winami. Były odmiany starych węgierskich win, które wiele dziesięcioleci mogły leżeć. Te wina były też trochę przyczyną zagłady podobno tych budynków podczas wojny, bo Niemcy wprawdzie te najcenniejsze trunki stąd wywieźli, z tego co wiemy, bądź może i wypili, tak? A było ich sporo, bo wartość tych win przekraczała dwukrotnie wartość wszystkich nieruchomości przed wojną, tak była szacowana. Z tym, że Niemcy jako ludzie gospodarni składu win nie zamknęli, tylko przywieźli w to miejsce młode wino francuskie i ta hurtownia funkcjonowała. Podobno podczas wyzwalania Poznania, w momencie kiedy Niemcy zostali już odepchnięci w kierunku Cytadeli czy na Cytadelę, zakwaterowano tu duży oddział wojska rosyjskiego i ci żołnierze dobrali się do tych win, które w piwnicach były. No i taka wieść gniesie, że oficer, który zobaczył, że mu się wojsko spija i nie nadaje do walki, kazał wysadzić w powietrze piwnicę z tymi winami i cały budynek do piwnic się zapadł. Wiemy, że budynek od strony Marcinkowskiego został zbombardowany bombą lotniczą, zresztą zniszczenia świadczą właśnie o tym. Natomiast budynek przy ulicy Paderewskiego został wysadzony z powietrza z niewiadomych przyczyn i może ta opowieść o tych winach jest prawdziwa.
Księga wydana na stulecie bazaru.
No tak, Bazar Poznański z okazji stulecia w 1938 roku wydał książkę, że tak powiem, o sobie. Wydana jest w kilku tysiącach egzemplarzy, zaraz zobaczymy, chyba w 3000, o ile pamiętam. No posiadamy kilka sztuk. Autorem jest Adam Skałkowski. Proszę spojrzeć, portret Marcinkowskiego, który jest ujęty w książce Skałkowskiego, tak? Wisi na naszej ścianie. I tak samo portret, który tutaj widzimy, to jest hrabia Józef Jezierski, który był członkiem zarządu kiedyś bazaru. Ma duży portret namalowany przez Pochwalskiego.
Czym jest w tej chwili bazar?
Czym jest bazar? No bazar to grupa osób zaangażowanych w rozwój tej spółki. Z drugiej strony to nieruchomości, w których znajduje się 26 dobrych, porządnych sklepów, gdzie polscy kupcy, tak jak przed wojną, handlują dobrymi towarami. Z drugiej strony jest to duży biurowiec. To jest kilka tysięcy metrów powierzchni biur, gdzie mają siedziby znane firmy i polskie, i zagraniczne. Są znane kancelarie prawników polskich. był konsulat honorowy Niemiec, jest agencja konsularna amerykańska. No, jakiś kawałek życia gospodarczego tego miasta czy tego kraju w bazarze się odbywa. No, poza tym bazar buduje hotel, czyli buduje to miejsce, które będzie mogło z powrotem być takim miejscem, no mam nadzieję, kultowym w sensie restauracji, hotelu, w sensie sal przeróżnych do spotkań, koncertów, nie wiem, aukcji, no wszystkiego, co się może odbywać w takim miejscu z tradycjami.
O spółce akcyjnej Bazar Poznański, która trwa nieprzerwanie od 1842 roku, opowiadali prezes zarządu Jędrzej Twardowski oraz historyk dr Marek Rezler. Reportaż powstał kilka lat temu. Bazar od tego czasu wypiękniał, ukończono pracę. Biała sala znowu jest taka, jak w czasach świetności. Na koniec wracamy do rozmowy z Marcinem Wiśniewskim z Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Losy powstańców były często dramatyczne.
No, dla Niemców Wielkopolanie, poznaniacy zdradzili przysięgę żołnierską armii niemieckiej.
W 1939 roku tępili, prawda? Tak. Powstańców.
Nie mogli tego zapomnieć. Wręcz do tego stopnia, że mówi się o tym, że były nawet listy przygotowane. Konkretnych nazwisk, które trzeba wyłapać, powstańców wielkopolskich. I oni trafiali pierwsi na Fort VII.
A jednak ta pamięć o powstaniu nie przetrwała w takiej formie, jak powinna przetrwać. Tę pamięć przytłumiono o powstaniu.
Przez dłuższą chwilę po II wojnie światowej jak najbardziej, tylko dlatego, że powstańcy, część powstańców, później żołnierzy Armii Wielkopolskiej, tej regularnej armii, walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej. I to była też taka kość niezgody w propagowaniu.
Tak, wyjątkowe tak. Zasługi, prawda?
A tutaj tak, Armia Wielkopolska miała olbrzymie zasługi w tych działaniach wojennych czasów wojny polsko-bolszewickiej. Tak, i przez to też troszkę o tych powstańcach zapomniano. Później uruchomiono ten projekt odznaczenia Wielkopolan, Poznaniaków Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Wtedy tak się na nowo ta pamięć o powstaniu wielkopolskim odrodziła.
Ojciec powstaniec i mama powstaniec.
A jak się nazywali?
Ojciec Kozłowski Marian, a mama Jadwiga Undrych z domu. I poznali się przez powstanie wielkopolskie. Dziadek miał dwie barki, pan wie o tym. Dwie barki miał i mama przewoziła powstańców. Przez Wartę, bo na bulwergu, na Garbarach był port. I dziadek cumował barki, a mama przewoziła powstańców. A ojciec wtedy był w Straży Ludowej i miał wtedy obchód po samych wydarzeniach w nocy i strzelał do mamy. Mama przewoziła tych powstańców. I tak, że na szczęście nie zabił ją. No i doszło do tego, że urodziłem się.
Thank you.
profesor Zbigniew Pilarczyk.
Powstanie Wielkopolskie było autentycznie wielkopolskie. Nie było wsi, nie było miejscowości w Wielkopolsce, w której nie powstał oddział, nie prowadzone były działania. Nie zawsze to były wielkie bitwy, ale na pewno docierało tam powstanie. To było autentycznie, ja bardzo mocno zawsze podkreślam, że to było powstanie, w którym brało udział całe społeczeństwo.
A my już kończymy spotkania z kulturą, życząc udanego, tak jak nasze powstanie, i szczęśliwego nowego roku. Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Kalendarz wyblakł już i schudł, za pasem nowy rok. Odkurzam wieczorowy strój i dłonie nieco drżą. Co będzie za rok? Co się nam przydarzy? Co będzie za rok? Czy wystarczy jeszcze sił, by śnić? Nieco dzień się ugina stół, nie zawsze pełny trzos. Nierzadko gorycz płynie z ust i nigdy dosyć trosk. Co będzie za rok? Co się nam przydarzy? Co będzie za rok? Czy wystarczy jeszcze sił, by śnić? Jak równy z równym z losem gra, oddaję cios za cios. Miłość to mój jedyny skarb, więc muszę chronić go. Co będzie za rok? Co się nam przydarzy? Co będzie za rok? Czy wystarczy jeszcze sił, by śnić? Mam swoje piekło, mam swój raj, śnię kolorowe sny. Wciąż powtarzam, ceń co masz, bo wtedy, że jest żyć. Co będzie za rok? Co się nam przydarzy? Co będzie za rok? Czy wystarczy jeszcze sił, by śnić? Co będzie za rok? Co się nam przydarzy? Czy jeszcze sił, by śnić?